Magazyn żużlowy Radia Gorzów na 95 i 6 FM.
Daniel Rutkowski, witam w magazynie żużlowym, a dziś w naszym studio goście. Przemysław Ciućka, Przegląd Sportowy. Dzień dobry, Przemku.
Dzień dobry, witam.
Jarosław Miłkowski, Gazeta Lubuska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jacek Dreczka, TVP3 Gorzów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiamy sobie o minionym sezonie, ale żużel to jest taka dyscyplina sportu, że jeszcze kusz nie opadnie po jednym sezonie, już wszyscy mówią o kolejnym, więc pewnie i o transferach też tutaj nasi goście będą chcieli małe co nieco dorzucić. Dobrze, no to takie otwarte najpierw pytanie, bardzo, co się podobało, a co nie w tym sezonie? Zacznijmy od tego, od plusów tego sezonu. Jacek Dreczka.
Plusów?
Aha.
Mi się podobało, no, o wynikach sportowych nie chciałbym mówić za bardzo, bo to każdy wie.
Ale podzielmy może Speedway Ekstraliga i Grand Prix, okej? Okay? Bo to są dwa fajne wątki.
Dobrze, ale czyli co, zaczynamy od Speedway Ekstraligi.
Okej. Okay.
Jeżeli chodzi o Speedway Ekstraligę, to mi się bardzo podobało to, że tak organizacyjnie, że dyscyplina, mam wrażenie, zyskała na wartości.
Mhm. A w którym miejscu?
Żużel stał się popularniejszy. Nie wiem, czy świadomie, czy podświadomie, ale wciągnęliśmy w żużel kilku sportowców znanych spoza dyscypliny, jak choćby Marcina Gortata. Myślę, że też dużo do promocji żużla wniósł Bartosz Zmarzlik i to fakt, że był zapraszany także w trakcie sezonu na niektóre jakieś wydarzenia. To się ograło, to się otrzaskało. Fajnie, dobrze. O to chodziło. I nie wiem, na ile to było stymulowane, na ile nie. Ja mówię dość ogólnie trochę o tym. Mam świadomość tego, ale mam wrażenie, że żużel stał się dyscypliną bardziej prestiżową. To z plusów. Jeżeli chodzi o minusy, to martwi mnie trochę spłaszczenie się zawodników wizerunkowo. Tak jakby oni się wszyscy zaczynają stawać tacy sami. To mi przeszkadza.
Nie ma charakterów, tak?
Nie ma charakterów. Jeżeli są charaktery, to natychmiast za swoją charakterność dostają albo kary, albo po prostu zamknęli się w sobie zawodnicy i dzisiaj jedynym kontaktem z zawodnikami, jedyną formą obserwowania, zadawania im pytań jest śledzenie ich na portalach społecznościowych, Instagramach, Twitterach, Facebookach, Twitterach mniej, Facebookach.
Trochę się do tego pandemia przyczyniła, tak? Ale oni też nie garną się za bardzo.
Być może. Natomiast mówię, to są takie, dla mnie to są dwie najważniejsze rzeczy tego sezonu, oprócz tego, że Sparta Wrocław została mistrzem Polski, z czego ja się cieszę i co, bo odsłuchałem sobie naszą rozmowę z początku tego sezonu.
Aha.
I przewidywaliśmy, że ja sam mówiłem o tym, że Unia Leszno na pewno nie będzie mistrzem Polski. Nie sądziłem, że nawet medalu nie zdobędą, nie zdobyli. Chciałem, żeby Sparta była mistrzem Polski i w przekroju całego sezonu Sparta została mistrzem Polski w pełni zasłużenie. Dziękuję.
A w pełni zasłużenie Stal na trzecim miejscu?
Myślę, że zasłużenie. Nie zwalałbym, nie mówiłbym o tym, że kontuzje, że to wielki pech. Oczywiście, że to wielki pech, no ale szczęście sprzyja lepszym. No. Jest medal, jest sukces, jest z czego wyciągnąć wnioski. To był też sezon, który pamiętajmy o tym, bo zapomnieliśmy o tym już chyba, że zaczynaliśmy nie wiedząc o tym, co to będzie się działo.
Czy
kibice będą, czy my dojedziemy do końca. Także biorąc pod uwagę całość, uważam, że to był sportowo, marketingowo bardzo dobry rok dla żużla, dla Ekstraligi.
Przemek Ciuć.
Mi się najbardziej podobało to, że właśnie, tak jak ja tak mówi, kibice wrócili na stadiony, że właśnie po tej pandemii to wszystko się odbudowało. Wiadomo, że nie w 100%, ale na pewno w znacznej części.
Mogliśmy zaobserwować dwie skrajności. Lublin z jednej strony, a z drugiej Leszno. No strasznie smutny widok, kiedy na parę minut przed meczem pustki na stadionie i pustki dookoła stadionu. Do tej pory było to nie do pomyślenia. Miasto żyło, a tutaj tak jakby nie było meczu w ogóle.
Bo być może wszystko się sprowadziło do tego, że w Lesznie to wszystko się przejadło. Mm. Też patrząc od strony kolorowej, no to w Lesznie bardzo dużo sponsorów poupadało przez pandemię. To też może miało jakiś wpływ na to, że ten budżet nie był jakoś tak mocny jak wcześniej. I też to widzą kibice, no bo wiadomo, Leszno nie jest jakimś dużym miastem, więc wszyscy wokół żyją też żużlem i wiedzą, co się dzieje. W Lublinie jest zgoła odmiennie, tak? No bo
cieszą się nowością znowu. Tak,
tak? Cieszą się nowością, jest skład, jest ten team spirit wszędzie, więc no, to jest ogromna różnica pomiędzy Lesznem a Lublinem.
Czyli jest odbudowanie, jeśli chodzi o kibiców, tak?
A tak mi się wydaje, nawet patrząc na Gorzów, gdzie w zeszłym roku tych kibiców może nie było jakoś tak pełne stadiony, już widać, że w tym roku to było zupełnie inaczej, zwłaszcza na przykład na play-offy, nie? Gdzie w tym meczu o trzecie miejsce z Lesznem, to
już był klimat. Tak. A minusy jakieś tego sezonu?
Minusy? Powiem szczerze, że zgodziłbym się właśnie z tym też, co powiedział Jacek Dreczka, że żużlowcy nie mają tego luzu, że nie mogą wszystkiego powiedzieć, że na wszystko zwraca się uwagę i po części, no i też zawodnicy fakt, a druga sprawa, że teamy zawodników, mechanicy, oni też są pod lupą GKS-Żetu i innych władz żużlowych, no bo ostatnio też wyszła sytuacja z mechanikiem Olivera Bensona, który...
Otrzymał karę za wypowiedź.
Tak, otrzymał karę 1000 zł za wypowiedź na Facebooku, tak, no to... Wszyscy muszą się mieć na baczności, ale to chyba też nie o to chodzi.
Czyli za bardzo sterylne to jest wszystko. Kibice chcieliby trochę więcej naturalności.
No dokładnie, no bo tak to się wszyscy się skupiają na jednej rzeczy, na jednym schemacie, a nie mogą powiedzieć coś od siebie, no bo zaraz jest kara.
Jarek Miłkowski?
Gdy zadałeś pytanie, co nam się podobało w tym sezonie, to przyznaję, że w głowie miałem problemy ze znalezieniem odpowiedzi.
O, aż tak źle było?
Tak, no bo na siłę to ewentualnie mogę znaleźć ten plus, że no powiedzmy, że do końca rundy zasadniczej to wiadomo było, że tam jeszcze no, o coś się toczy gra, tak? Natomiast to zawdzięczamy tylko GKM-u i Falbazowi, bo nawet jeśli spojrzymy o play-offy, to przecież prawda jest taka, że po tym, gdy Stal, no powiedzmy prawdę, no, niespodziewanie trochę i zaskakująco wygrała w Częstochowie, to play-offy już się ułożyły, już wszystko było jasne, tak? Na trzy kolejki przed końcem. Więc to, że tutaj walki o to, do końca o play-offy nie było, to mnie trochę zasmuciło. I w przyszłym roku zasmuci jeszcze bardziej, tak? Bo przecież wystarczą 2-3 kolejki i będziemy znali już skład play-offu.
Tak? Aha, bo będzie więcej drużyn w tym kontekście.
Tak, no 6 okay. Drużyn będzie w play-offach.
To będzie do odsłuchania w internecie. Jak ja chętnie ci to puszczę po tych 2-3 rundach.
Będziemy porównywać,
oj,
tak.
Pogadamy.
A nie wiem, emocje, bo nie mówiliśmy o tym. Nawet nie sportowo, ale wizerunkowo było kilka fantastycznych spotkań. W ogóle fajnych, nawet w play-offach, prawda? Wyrównanych spotkań, gdzie było mnóstwo ciekawych biegów.
No tak, natomiast ja się tak zastanawiam, czy czasami nie jest tak, że to media nakręcają, telewizja nakręca te emocje, bo pewnie masz na myśli mecz Lublina z Wrocławiem w Lublinie, tak. I mi się wydaje, że gdyby
wyłączyć... Żowa w Lublinie też był bardzo ładny.
Gdyby wyłączyć dźwięk transmisji telewizyjnej, to byłoby takie normalne, średnie spotkanie. Komentator tak napędza, on tak przeżywa, dodajmy, że ten komentator też z Lublina jest, tak? Spotkań lepszych od meczu Lublina z Wrocławiem to widziałem więcej.
Chociażby Grudziądz, gdzie zremisował, prawda? Nie pamiętam z kim.
No miał 4
z Zieloną remisy. Górą?
Mieć 4 remisy, prawda?
Tak, przecież mecze Grudziądza wbrew pozorom były bardzo ciekawe.
No to Grudziądz na pewno tutaj dodawał kolory.
Z Wrocławiem w ogóle.
I
Grudziądz.
Z Łukniarzem.
No i na koniec już z Łukniarzem, tak.
No dobrze, panowie, a sportowo teraz patrząc na to, co się wydarzyło ze Stalą Gorzów, seria tych kontuzji, niesamowita historia, niespotykana do tej pory, aż tak duża seria. Jak to wszystko odczuwaliście w trakcie sezonu, Przemek?
No, moim zdaniem Stal miała dużego pecha, bo aspiracje na pewno były większe. I patrząc na to, w jakim składzie Stal i z jaką formą Stal praktycznie była 2-3 kolejki przed playoffami, no to wszyscy mówili, że to jest najpoważniejszy rywal do zagrożenia Beta Wsparcie Wrocław.
Tym bardziej, że tak. Dobrze się tam Stal czuła na torze we Wrocławiu.
No dokładnie, a tutaj wypadł pierwszy chyba Waculik czy Woźniak, potem wiadomo ten drugi zawodnik, potem chyba też Thompson się poobijał, Jasiński.
Najpierw chyba Thompson
No ja już nawet dokładnie ręką, nie pamiętam, ale wiem, że tam było 3,5-4 zawodników było praktycznie kontynuowanych, więc... Mm-hmm.
No tak, ten Kamil Petlewski na torze wtedy w tym meczu Ekstraligi, szkoda mi go było, szczerze mówiąc, bo to źle wyglądało.
Swoją drogą Kamil przeszedł operację, zabieg, także trzymamy kciuki.
Petlewski?
Tak.
I
Mateusz Bartkowiak też przeszedł zabieg, także trzymamy kciuki za chłopaków. Muszą się naprawić po sezonie. Właśnie sportowo kogoś byś wyróżnił ze Stali, naszych poszczególnych zawodników?
Sportowo? Thompson myślę, że pojechał bardzo podobnie do zeszłego roku, może ciut lepiej, ale na pewno wyróżniam się Wiktor Jasiński. Tutaj warto podkreślić fakt, że Wiktor zaczął wygrywać te biegi juniorskie i tam, gdzie były mecze, gdzie Wiktor ich nie wygrywał, no to Stal miała właśnie początek zawodów miała bardzo ciężko, miała pod górkę, a tam, gdzie właśnie Wiktor wygrywał, czy Stal ogólnie drużynowo wygrywała, zwłaszcza na początku sezonu, no to ten początek był łatwiejszy. No i też to było widać na wynikach gorzowian, no bo bardzo przez długą część sezonu Gorzów był praktycznie w czubie tabeli na pierwszym, drugim miejscu. Później to się troszkę obniżyło loty, no bo wiadomo od...
Ale Przemysławie, tutaj zapomniałeś o jednym zawodniku, który był najlepszy, bo dla mnie to ich ciorem tego sezonu był Bartosz Zmarzlik. To był jego 11 sezon.
A Bartek
sezon.
To już jest, wiesz.
No dobra, ale to był jego 11 sezon w Stali Gorzów i to była jego najwyższa średnia historii, tak? A więc...
Tak, ale człowiek się przyzwyczaja już, nie? Jak Zmarzlik jeździ 4-5 sezonów cały czas tak samo praktycznie, na niemalże jednym poziomie, no to...
Tak, ale
to
już widzisz, w tym sezonie pokazał, że jeszcze bardziej można być lepszym zawodnikiem.
Tu się zgodzę, to trzeba wyróżnić i to trzeba podkreślić, bo rzeczywiście za często zapominamy.
I przyznaję, że gdy przychodziło lato, to ja sobie tak pomyślałem, matko, znowu jest ten koniec czerwca, lipiec i pewnie Szymon Woźniak znowu się rozwali i to był jego czwarty sezon startu w Stali, jego trzecia kontuzja. Wszystko w czasie letnim.
Ale to pech, tutaj nie było ani najmniej...
Nie wiem, czy pech, Martin Waculik, zauważcie, że Martin Waculik wystarczy, że się lekko przewróci i się łamie.
Okej, okay, tak? Ale tam nie było lekkiego upadku, był potężny kontakt, najpierw z torem, potem
chyba tak, ale w Grand Prix kolega z drużyny go dotknął i skończyło się kontuzją, tak?
Mówimy o Martinie.
Tak, o Martinie Waculiku i z Cessi, na torze z Andersem Thompsonem. Sportowo to na pewno był dobry sezon, chociaż pewnie można było liczyć, spodziewać się, że będzie lepiej, natomiast chyba lepiej dla Stali, że ten sezon zakończył się meczem o trzecie miejsce, zwycięskimi meczami, jak gdzieś zawsze słyszałem, że to lepiej dla Stali tak w glorii, chwały zakończyć sezon, niż cierpieć we Wrocławiu w meczu finałowym, słuchając WTS, no. A więc pod tym kątem na pewno jest lepiej. Na pewno mam wrażenie, że z każdym kolejnym sezonem ta drużyna pokazuje prezesowi Grzybowi, w którą stronę iść.
Co jest złego w okrzykach WTS, bo ja tego nie rozumiem.
To jest bardzo fajny okrzyk. Natomiast chyba przyznasz...
Jak w Grudziądzu krzyczą GKM, a na Stilonie krzyczą ZKS, to komu przeszkadza WTS? Ja
nie mówi o tym, że gdy kibic Stali Gorzów pojechałby na mecz finałowy, rewanżowy mecz finałowy, być może jeszcze po zwycięskim meczu.
Dobrze, w zeszłym roku to przeżywaliśmy w Lesznie, okay, tak? Gdzie kibice z Leszna się cieszyli, a my byliśmy smutni w finale.
Chodzi, nie, bo ja nie my byśmy jako kibice pewnie
nie rozumiemy się.
Przeżywali po porażkę Stali, a tam rozradowani kibice Wrocławia krzyczeli.
O to chodziło, tak, że po prostu rozradowani kibice innej drużyny, jaka by
chodzi
była.
O treść tego okrzyku, a nie o to,
to nie chodzi o treść, tylko to chodzi o to, że on jest wykrzykiwany praktycznie cały czas.
Aha,
Jackowi chodzi o to, że często...
Nie, bo ja to z czystej ciekawości, bo sam to krzyczy na tym stadionie.
No właśnie chciałem powiedzieć, że Jacek to bardzo często krzyczy na stadionie, więc Jacku, podsumowanie, takie sportowe, Stali.
Co tutaj będziemy szyć? No to, co Przemek powiedział, to, co powiedział Jarek, w pełni się z tym zgadzam. No oczywiście, że kontuzje przeszkodziły w awansie do finału, bo możemy sobie wróżyć z fusów, ale wszyscy mówili, pamiętam, sam też tak myślałem, że gdyby Stal pokonała Motor w tym półfinale, to byłby to bardziej zacięty finał z Wrocławiem, że po prostu Sparta miałaby rzeczywiście, jak Przemek powiedział, większy problem ze Stalą, byłoby to lepsze widowisko, przy czym okazało się za chwilę, że ten finał był całkiem przyzwoity, ciekawy i emocjonujący. Tak w Lublinie, jak i we Wrocławiu, bo pamiętam, że przecież tam jednak uraz po porażkach z Unią Leszna we Wrocławiu został. Ja pamiętam, co wszyscy czuliśmy na tym stadionie olimpijskim po tym 10-11 biegu meczu z Motorem Lublin, ale nie o tym. Stal. Rzeczywiście, no Bartek Zmarzlik to jest, trzeba o tym powiedzieć, to jest klasa ogromna, to jest kolejny sezon i utrzymać taki poziom to jest, powtórzę to jeszcze raz, najlepszy żużlowiec nie tylko w ostatniej historii tej dyscypliny, ale myślę, że powoli możemy już myśleć o tym, żeby mówić o Bartku Zmarzliku, że jest to najlepszy żużlowiec kilku ostatnich dekad, jeżeli nie nawet, ale to zostawmy jeszcze. Mnie tylko jedna rzecz rozczarowała, jeśli chodzi o Stal, pomijając to, co chłopaki powiedzieli, no bo nie będę tego powtarzał, bo to szkoda czasu, że kolejny rok zapowiedzi było, że będziemy mieć widowiska na stadionie w Gorzowie, kolejny rok tych widowisk nie ma.
Pytałem o te widowiska trenera Chomskiego, ale o tym w drugiej części naszego spotkania. To jest magazyn żużlowy. Do naszych gości wrócimy po prognozie pogody.
Magazyn żużlowy Radia Gorzów na 95,6 FM.
Wracamy po krótkiej przerwie. Magazyn żużlowy w naszym studio. Przemysław Ciućka, Przegląd Sportowy, Jarosław Pinkławski, Gazeta Lubuska oraz Jacek Dreczka, TVP3 Gorzów. Po części mamy już sezon omówiony. Tak jeszcze szybciutko to, co działo się na szczeblu międzynarodowym, chociaż to też było bardzo ciekawie.
Czy było ciekawie, było nudno w Grand
Prix. To by się to nic nie podoba w tym.
No nie, no bo fajna była walka dwóch facetów o tytuł mistrza świata.
Na mnie trochę zamurowało. No. Taką walkę...
Interesujesz w ogóle,
taką walkę mieć dwóch takich rajderów naprawdę było... popatrzeć.
No dobra, ja byłem w tym roku na większości Grand Prix na żywo i oglądanie tych turniejów tylko po to, żeby tam w półfinale zobaczyć, czy oni tam przejdą do finału, czy nie przejdą, to co to za emocje są, tak? Sama walka Artioma i Bartka była rewelacyjna.
Przez cały sezon.
Tak, to nie ulega dwóch zdań, tak? Jeśli Bartek 5 razy wygrywa Grand Prix, a nie zdobywa tytułu.
Tyle samo razy wygrywa Grand Prix Artiom, a zdobywa tytuł.
Tak, to już to pokazuje, że walka była wyśmienita. Natomiast samo Grand Prix w całości, no powiedzmy sobie otwarcie, było nudne.
Ja nawet obstawiłem raz Lindgrena, że wygra gdzieś tam na początku sezonu, później Doyle'a obstawiłem i ja chyba 5 zawodników obstawiałem, ale rzeczywiście poza Maćkiem, Artiomem i Bartkiem, no nikt nie wygrał pojedynczego turnieju.
Ale czy było nudno, Jacku?
Nie, nie było nudno. Nie było nudno, mi się podobało, bo Grand Prix dla mnie to jest Grand Prix, to jest dla kibica żużla, który się interesuje i pamięta czasy Tomka Goloba, Bilego Hemila, Grega Hancocka i tam sama, no Summer Molenko to może niekoniecznie, ale...
Czemu nie?
Ale...
A, bo to nie czasy,
no, to
Grand Prix,
nie te czasy, okay. Grand Prix. Ale Tomiego Knudsena chociażby, to pamiętam i zawsze jakby, no samo to, że jest to Grand Prix. Ja pamiętam, że czasem nawet bywało tak, że bardziej mnie jarało oczekiwanie przez tę sobotę na ten wieczór, niż już sama jazda później. No tak trochę jest.
No po to, żeby zobaczyć, że Kasprzak znowu będzie 16, Berton 15.
To jest tak naprawdę, no nie wiem jak to zgrabnie określić, ale to jest konsekwencja koronawirusa, no bo przecież wygrywając Złoty Kask, kadłubową imprezę, dostał prawo udziału w tym challenge'u i z tego challenge'u obsadzonego, delikatnie mówiąc, jak Zachodnia Liga Młodzieżowa, wszedł do Grand Prix, no to taki trochę to przypadek
wszedł,
był.
Wszedł.
Przemku, a ty jak uważasz, jak obserwowałeś Grand Prix?
No to tak jak właśnie mówią tutaj panowie, że no Grand Prix zdominowało dwóch zawodników, tak? Ale patrząc na to, co jeździ z Marzlik w przeciągu ostatnich kilku lat, to też fajnie, że jest jakiś zawodnik, który dzięki któremu Bartek czuł, że jest ciut gorszy.
Że ma rywala
takiego z prawdziwego zdarzenia, że musi się faktycznie oglądać za siebie, no bo jest ten Artiom, który, jeśli się nie mylę, praktycznie cały czas był w finałach, półfinałach.
Mhm. Boję się, że to będzie jeszcze bardziej nudne Grand Prix za rok, bo obawiam się, że najedzony mistrzostwem świata Artiom Łaguta nie będzie tak walczył jak w tym roku i
nie. Też tak nie.
Bartek wygra 9 z 12 Grand Prix.
A mi się wydaje, że może dołączyć któryś z Australijczyków na przykład.
Przede wszystkim sprzętowo, tego bym w ogóle zaczął, wyszedł, jeżeli chodzi o tę dysproporcję, bo tam sprzętowo i Bartek i Artiom odstawali strasznie. Natomiast jeżeli chodzi o motywację Artioma, on będzie tak samo zmotywowany, pytanie czy sprzęt będzie tak samo.
No dobrze, a Speedway of Nations, dobra puenta całego sezonu. Ja byłem wściekły na to, co widziałem. Właśnie jakby różnice poziomu pomiędzy poszczególnymi ekipami. To, że Szwedzi nie mogli przywieźć odpowiedniego składu, prawda? Jeden wyścig pokrzyżował im całe plany.
To pokazuje kryzys w Szwecji, ale zawody jako...
A nie kryzys całego żużla?
Nie.
Kryzys całego żużla, moim zdaniem. Bo
zdaniem Szwecji tylko i wyłącznie.
Przepraszam, jeśli na stadionie w Manchesterze jest sobie zawodnik szwedzki Aleksander Wołętin i on nie może w zawodach wystąpić, bo regulamin mówi, że junior, a takim jest Wołętin, nie może zastąpić seniora, no to sorry, to o co tutaj chodzi, tak?
Ale po co oni brali go w ogóle?
To kryzys żużla, bo ja nie rozumiem.
No to pokazuje, że jest kryzys żużla, tak? Że mamy mistrzostwa świata, w których w trzyzespołowej drużynie może wystąpić tylko jeden zawodnik, tak? Bo się rozwaliło.
Hmm. Ale to jest problem danego kraju, wiesz?
Zawody były kapitalne, genialne były pierwsze zawody. Kiedy jeszcze nie padał deszcz, to było w sobotę, bo w niedzielę był ten finał finałów. Rzeczywiście regulamin był lekko poroniony, ale od początku wiedzieliśmy, jakie są zasady. I zwalanie winy na to, że wszystko przegraliśmy w finale, bo Maciek się przewrócił, już pomijam to, kto z czyjej winy, kto komu wjechał i tak dalej. Natomiast od początku wszyscy wiedzieliśmy, jakie są zasady, jakie są reguły i ja nie mam kompletnie pretensji do tego regulaminu. Trudno. Ja się cieszę, że Brytyjczycy wygrali. Że przegraliśmy nie z Duńczykami, nie tam, nie wiem, z Francją ciężko byłoby przegrać, ale
fajnie Francja się zaprezentowała i to nie była niespodzianka, bo jak ktoś obserwuje tych zawodników, oczywiście, to wie, że potrafią z każdym wygrać, prawda? Ale to, że Anglia, fajnie, to widać, że się akurat żużel w Anglii odbudowuje. Tam
tak, zwłaszcza po koronawirusie. Specjalne fajnie, że Wielka Brytania stanie na nogi po tym złocie i zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. No wiadomo, że kilka miast, kilka stadionów upadło, tak? Zbankrutowało, ale być może faktycznie to złoto gdzieś pociągnie tych młodych zawodników, no bo widać, że tam ma kto jeździć. Jak sobie obejrzymy niektóre mecze Ligi Angielskiej, to naprawdę to są fajne, super, świetne widowiska i rzekłbym, że są nawet dużo lepsze niż w Polsce.
Jest taki żart.
Ale tam starzy zawodnicy jeżdżą. Jeśli ktoś spojrzy
też
na skład Peterborough Panthers, czyli mistrza Wielkiej Brytanii, to tam średnia wieku jest wyższa od wieku Jacka Drecz.
Półamatorzy.
Ale
ten mój wiek już.
Ale mistrzostwo zdobyli młodzieżowcy praktycznie.
Za chwilę możemy wracać do drużynówki, bo już na przykład Brytyjczyków spokojnie czterech klasowych zbierzesz.
Nie? I takie są plany, tak? Operator Grand Prix wprowadził, tak? Co kilka lat będą mistrzostwa świata, co jest chyba dobrą informacją.
Chociaż ja bym zostawił pary jako pary, a nie jako tam Speedway of Nations, tylko jako mistrzostwa świata parta, jak było zawsze, i do tego drużynowy Puchar Świata, zwany również mistrzostwami świata w drużynie.
Panowie, co z tym gorzowskim torem? To jest temat, do którego mieliśmy wrócić. Jarosław Piłkowski.
No, słyszy się zapowiedzi, że teraz przez sezon, przez przerwę sezonową, to ma nastąpić korekta obu łuków. No, zakładamy, że może jednak coś będzie, bo ten tor kiedyś sprzyjał walce. Ja pamiętam Grand Prix w 2012 roku, to chyba był najlepszy Grand Prix w historii, bo sam policzyłem gdzieś później po transmisji.
W historii Gorzowa.
W historii całego Grand Prix. Ja usiadłem później przy transmisji, którą ktoś wrzucił na YouTube'a i policzyłem, bo miałem taką fobię, było 80 wyprzedzanek. To...
Chyba jak do parku maszyn wjeżdżali.
Nie. 2012 rok.
Trzeba Rafała Gurgurewicza podpytać.
Dobrze, ja rozmawiałem z trenerem Chomskim tydzień temu dokładnie na ten temat. Mówił, że tor popsuł się w momencie, kiedy była konstruowana trybuna. Przede wszystkim na tym drugim łuku. Że trzeba było trochę ten tor skrócić, zwężyć go w ten sposób i skrócić. I to już daje mniej pola manewru. Ja nie słyszałem jakichś takich mocnych zapowiedzi wielkich zmian u trenera. Czytam, słyszę wypowiedzi prezesa, ale jakby...
To,
nie ma jakichś konkretnych.
Bo ja pamiętam jeszcze prezes Zmora mówił o potrzebie przemodelowania w jakiś sposób tego toru, żeby była walka. I co roku jest to, że my zrobimy teraz w tej przerwie tak.
Taka sama gadka.
Ale pierwszy raz słyszę argument, że tam przebudowa coś zmieniła.
Tym bardziej, że ta przebudowa była przed sezonem 2000 i ja tam tego czasu nikt nie mówił, że tam była zła walka.
A też kolejna sprawa jest taka, że gdzieś może rok albo dwa albo trzy lata temu mówiło się właśnie o kącie nachylenia łuków. Mhm. A druga sprawa jest taka, co z pierwszym rzędem trybun.
No to bo, oglądaliby mecze jak w Bydgoszczy, tylko same kaski.
Zrobimy łuk do góry, okej, fajnie, super dla widowiska, ale co z kibicami na pierwszym rzędzie, nie?
No. Ale to można pokombinować, ten tor można trochę bardziej wkopać w ziemię.
A to musisz tak jak motoreny, od nowa wszystko zrobić.
Pamiętam natomiast, i tutaj muszę to porównać, że podobny problem był we Wrocławiu i tam po jednym takim sezonie, po powrocie na ten zmodernizowany stadion olimpijski, zwany wtedy Nowym Olimpijskim, naprawdę były te widowiska takie, że tam się ziewało i prezes tam nie przebierał w środkach. Naprawdę, oni zainwestowali w to duże pieniądze. Ten tor się zrobił w ogóle taki, jak w Manchesterze. On się zrobił taki ceglasty. Tam było tyle materiału takiego nawiezionego.
I wpłynęło to na widowiska.
Może tutaj podpowiedź jest.
I wtedy było takie Grand Prix, że ja uważam, że to Grand Prix było najlepsze.
To kto ma dużo cegły, trzeba na
właśnie, przykład Jacka poszedł, bo jeśli spojrzymy, to i w Manchesterze ceglasty tor, piękne zawody. We Wrocławiu ceglasty tor, piękne zawody.
Ale ceglasty tylko z wyglądu, bo tam Manchesterze naprawdę ceglasty.
Tak, ale może jednak pójść w zmianę nawierzchni, żeby to nie był granic, ani tak, tylko rzeczywiście trochę tej cegły dorzucić.
Ostatni wątek. Co się może wydarzyć w przyszłym sezonie? Czekacie bardzo na otwarcie okienka transferowego, czy właściwie wszystko jest...
W ogóle nie czekamy, bo wszystko zwiadamy praktycznie od kilku tygodni. Ostatnia sprawa była tylko z Bartłomiejem Kowalskim.
No właśnie, dobra informacja się pojawiła.
Tak, że Włókniarz nie może żądać ekwiwalentu. Także Stal ma otwartą drogę praktycznie do Bartka Kowalskiego.
Na naszej antenie Krzysztof Cegielski powiedział, że Bartek przez moment zastanawiał się, czy charakterystyka tego toru będzie mu pasowała. Razem z Krzysztofem się zastanawiali z teamem i powiedzieli tak Gorzowowi.
No tak, bo Bartek lubi bardziej długie tory, z takim powiedzmy łagodniejszym łukiem.
Więcej tam doświadczenia.
Tak, takie karty ma w ogóle, tak, gdzie on tych technicznych torów może nie lubi.
Ale z drugiej strony jest z mini toru, więc sobie też potrafi poradzić na małych torach.
No tak, ale on się wychowywał w Krakowie, później w Tarno. W Tarnowie też jeździł za czasów Janusza Kołodzieja, tam przynajmniej trenował. Teraz jest we Włókniarzu, znaczy jeszcze przez chwilę, gdzie są te duże tory. A Gorzów...
Trochę pojeździł jeszcze po polu.
No, a Opole to zgoła odmienny tor, nie? Także, no patrząc na zawodników, którzy przychodzili do Gorzowa, no to ja jestem dobrej myśli.
Patryk Hansen jeszcze, tak?
Tak. No Patryk Hansen to akurat uznana marka, akurat przez jeden sezon w Ostrowie naprawdę wybił się z niemożliwego poziomu, naprawdę. Aż jestem w szoku, że zawodnik, który jeszcze 2 lata temu jeździł w drugiej lidze w Rzeszowie, jeśli się nie mylę, przez rok stał się taką właśnie uznaną firmą samą w sobie, więc...
Ten rozwój przypomina mi Andersa Thompsona.
Tak.
Rozwój, ale
to też Duńczyk, tak naprawdę, nie? Tak. Więc no... Fajnie to wygląda, fajny skład na papierze, a wiadomo, że papier nie jedzie, nie? Mhm. Może się przytrafić znowu jedna, dwie kontuzje i Gorzów nie ma składu.
Tym bardziej, że inne drużyny też będą znaczy bardziej wyrówna się, tak? Dokładajmy do tego mocny Toruń, chociaż skoro Kowalskiego nie będzie w Toruniu, to jest jakby podwójna wartość dodana dla Stali, ale i tak będzie ciekawie. Jarosław Miłkowski.
I tak playoff będzie pewny po trzeciej kolejce.
Czyli? Aha, okej.
Okay. Jarek już wszystko wie.
Tak, a więc trener Stanisław Chomski.
Czyli Ostrów nie będzie w playoffach twoim zdaniem, czy będzie?
No chyba raczej nie
Ostrów
będzie.
Ostrów i KKM
do Ostrowa.
A ja bym nie lekceważył.
Tak, natomiast mimo, że tak trochę się naśmiewam z tego playoffu przyszłorocznego, No to jednak uważam, że to jest dobra okazja do tego, co lubi Stanisław Chomski, czyli do budowania zawodnika. Tak, a więc nawet jeśli, powiedzmy, Patryk Hansen nie będzie rewelacją pierwszej, drugiej, trzeciej kolejki, Bartłomiej Kowalski też nie będzie robił po 5, 6, 7 punktów w trzech biegach, to te kolejne spotkania przed rundą play-off, w której no Stal raczej będzie, no nie oszukujmy się, to będą okazją do tego, żeby jednak tak przygotowywać tor, aby on był sprzymierzeńcem Kowalskiego i Hansena, tak, a jednocześnie nie przeszkadzał już dotychczasowym zawodnikom.
A ja usłyszałem o całkiem innym nazwisku, który wtedy właśnie będzie budował swoją wartość. Oskar.
A to on już zbudował swoją wartość. To.
Nie, właśnie wtedy Oskar będzie nabierał tych sztifów różdżowych i będzie miał więcej czasu, tak? W tych właśnie rozszerzonych playoffach.
Tak, tak. Tylko my się tutaj podniecamy Oskarem, ale też...
Nie ma co ciężaru.
Zacznijmy właśnie barki. Głośno powiedzieć, że kibice, nie oczekujcie, że on będzie robił 9 punktów w trzech biegach, tak? Niech on spokojnie robi najpierw 1 punkt, 2.
Zdecydowanie.
Dajmy mu chłonąć, dajmy mu się okrzepnąć w tej lidze.
I dobrze bawić z Urlem.
I nie oczekujmy od niego od razu, żeby robił mnóstwo punktów, bo jeśli teraz nie będziemy oczekiwać i teraz nie zrobimy z niego gwiazdy, no to on być może tym dobrym zawodnikiem będzie w przyszłości.
Znaczy jak go znamy, to nikt więcej nie będzie oczekiwał od niego samego, jak on sam. Także...
Tak, ale my z doświadczenia wiemy,
że
jednak kibice tak. Gorzowcy potrafią wywierać ciśnienie.
To jest prosta sprawa. Wystarczy spojrzeć na rozwój Mateusza Bartkowiaka, tak? Co się z nim działo przed tym, jak on chciał startować w Stali, w sensie jaki on był to super talent. Przyszła Linga i wiadomo, gdzie jest teraz Mateusz Bartkowiak.
Seria nieudanych spotkań jakby troszeczkę pocięła mu skrzydła.
Kibiców, mediów, wszystkiego dookoła. Widać teraz, gdzie jest Mateusz Bartkowiak.
Dlatego... Wiadomo, jak na wypadek Oskara wpłynęła sytuacja z Mateuszem Jabłońskim, bo oni się bardzo mocno kolegowali i też jeździli razem, no i też wiem, że on tam mocno przeżył to. Natomiast jest taki, a propos wątku, jest taki tekst w internecie krąży, że widziałem busa tego i tego zawodnika dzisiaj, na przykład w Gorzowie.
Ja był Hansen.
Właśnie, i był Hansen wczoraj. Tak, i ktoś mu zrobił zdjęcie, że jest bus Hansena w Gorzowie. To oznacza, że ten. Natomiast ja jestem bardzo zniesmaczony, zażenowany poziomem tego, co się działo od dwóch miesięcy na temat transferów. To odebrało cały smak, całą przyjemność. Zobaczcie, jak to popsuło atmosferę, między innymi z Emilem Sejfudinowym. Mecze z Unią Leszno o brąz. Gdzieś tam, czy już półfinał z Spartą, że już Emil odpuszcza, bo on już się dogadał w innym klubie, bo jest jakiś chory pęd tych, przepraszam Przemek, jakby tych środowisk, takich wyścigu, tych portali wszystkich, kto pierwszy rzuci tego newsa, bo ktoś do kogoś zadzwoni, bo ten zna się z tym tam gdzieś był na imprezie, to ma...
Ale to nawet dziennikarze wymyślają, to nam...
Że Przemysław Ciućka powoduje, że szybszy okres transferowy jest?
Nie, o to mi chodzi. Że,
ale to też nawet te informacje wychodzą od samych prezesów, no od samych klubów, nie, więc...
Ale... Okej, słuchajcie, ale Formuła 1 jest tak samo, dużo szybciej
tak
niektórzy
zawodnicy. Nie było żużlu, Daniel. No, tak nie było.
No nie było. No,
ale...
Zobaczcie, co Hansen zrobił. Gdyby nie było tej chorej karuzeli, no to być może zostałby w Ostrowie, jakby Ostrów by się ucieszył. On może sam dobrze by się czuł dalej w Ostrowie, ale ponieważ założył, że Ostrów i tak nie wejdzie do Ekstraligi, bo nie wiem, tak mu powiedział Waldek Górski, prezes, no to on, dobra, to ja się w Gorzowie dogaduję. I już jest pach, w sierpniu dogadany w Gorzowie. Tak jest niestety i mówię, mi to popsuło całą zabawę. Cały smak.
Chwila, przecież jeszcze jest Ekstraliga U24. Jestem bardzo ciekawy tego, kto będzie w barwach Stali.
Z tego, co ja wiem, to zawodnik, który ma podpisany kontrakt w Ekstralidze, może jeździć tylko w U24 Ekstralidze. Czyli na przykład taki Michał Gruchalski, który na przykład nie ma teraz klubu, a chce jeździć w pierwszej lidze, to już nie może jeździć na przykład we Włókniarzu w U24 Ekstralidze, bo taki jest regulamin. Czy ma być?
Dziękuję bardzo, panowie. Na pewno jeszcze spotkamy się przed sezonem. Jeszcze pewnie zima długa. Nieraz będziemy pewnie wspominać ciekawe historie. Historia.
Po trzeciej kolejce.
Tak, zobaczymy, czy Jarka przewidywania są, będą ja wtedy dalej aktualne.
Żadnych przewidywań tutaj nie snułem, przecież nie powiedziałem, kto awansuje, poza tym, że awansuje Stal do play-off.
Dziękuję bardzo. Dziś w magazynie żużlowym w dyskusji dziennikarzy udział brali Przemysław Ciućka, Przegląd Sportowy.
Dziękuję bardzo.
Jarosław Miłkowski, Gazeta Lobuska.
Dziękuję bardzo.
Jacek Dreczka, TVP3 Gorzów i współpracownik Radia Gorzów. Dzięki.
Dziękuję.
Daniel Rutkowski, do usłyszenia.
Magazyn żużlowy Radia Gorzów na 95,6 FM.